Piękny ślub, panna młoda w białej sukni i pan młody w eleganckim garniturze. Kościół pełen gości i na koniec marsz weselny Mendelsona. A potem żyli długo i szczęśliwie. To tylko ostatni kadr z komedii romantycznej, bo prawdziwe życie dopiero się zaczyna. Oto książka Szczęście we troje, rozmowy z małżeństwami, w której siedem par dzieli się swoim życiowym doświadczeniem i receptą na stworzenie szczęśliwego małżeństwa. Mają dzieci, wnuki, a w jednym przypadku nawet i prawnuki. Są wśród nich rodzice biologiczni, ale też adopcyjni i zastępczy. Jest też para, która dopiero rozpoczyna małżeński staż, a więc wszystko przed nimi. Nie są to idealne małżeństwa, niedościgłe wzorce, ale zwykli ludzie, którzy mierzą się, jak każdy z nas, ze swoimi słabościami, wadami, wzlotami i upadkami. Przeżyli różne dramaty i cierpienia, takie jak utrata lub niepełnosprawność dziecka, bankructwo czy zdrada. Co więc sprawia, że każdego dnia pokonują życiowe burze i wypływają na spokojne fale? Oni znają ten sekret. Teraz dzielą się nim z czytelnikami. To opis, który przeczytałam na tylnej okładce książki Szczęście we troje, rozmowy z małżeństwami. Dziś na Błękitnej Fali jest z nami pani Marzena Juraczko, autorka książki, dziennikarka. Witam panią bardzo serdecznie, pokój i dobro.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Ta książka też pięknie pokazuje historię bliźniąt. To wrócę na chwilę do państwa Moniki i Bartka Baranowskich, którzy po tym, jak syna pierwszego adoptowali, zdecydowali się jeszcze później, też pod wpływem właśnie tego syna, żeby adoptować dziewczynkę, zdrową dziewczynkę, ponieważ gdzieś pani Monika stawiała sobie takie granice, żeby to nie było dziecko niepełnosprawne i że nie będą nigdy rodziną zastępczą. Jednak później okazało się, że ta dziewczynka ma brata bliźniaka, który jest bardzo ciężko chory. Państwo dojrzeli do tego, że i on stał się częścią ich rodziny. Natomiast to, co mnie poruszyło bardzo w tej historii, to to, że ta ich córeczka od najmłodszych lat różne ciekawe historie im opowiadała i między innymi mówiła o tym, że ona widzi białego anioła u siebie w pokoju na szafie, a później rozpoznała w tym aniele swojego brata.
Tak, to jest niezwykle poruszająca też historia. I też historia pokazująca wolę życia, pragnienie życia. To rodzeństwo zostało rozdzielone tuż po urodzinach. Dziewczynka, ponieważ była zdrowa, została skierowana do adopcji, a chłopiec, który urodził się z czterokończynowym porażeniem mózgowym, najpierw trafił do szpitala, ponieważ jego życie było zagrożone. On był początkowo karmiony w ogóle pozajelitowo. I jak się później Monika i Bartek dowiedzieli, kilkakrotnie przeżywał śmierć kliniczną, a mimo to ten mały organizm, to małe dzielne dziecko nigdy się nie poddało. Walczyło o to swoje życie. Kiedy córka trafiła do Moniki i Bartka, oni wiedzieli, że jest jeszcze brat bliźniak. Ale pierwszy raz, kiedy pojechali go zobaczyć, on był w tak ciężkim stanie, że lekarze nawet powiedzieli, że transport do Warszawy, bo to było w miejscowości oddalonej kilkaset kilometrów od Warszawy, byłby dla niego prawdopodobnie zagrożeniem życia. Zresztą Monika wtedy też spodziewała się najmłodszego swojego syna, więc uznali, że w tym momencie jest to niemożliwe, żeby przyjąć Adasia pod swój dach. Z czasem jednak temat powrócił. I kiedy pojechali po jakieś dokumenty do domu dziecka, którego wzięli siostry Adasia, to kierownik czy dyrektor tego domu dziecka zaprosił ich wręcz na obiad i poprosił, żeby to przyjęli pod swój dach, bo powiedział, że jeżeli oni tego nie zrobią, to on będzie miał straszne życie w takim domu opieki. I nie rozważała Monika z Bartkiem, co tu zrobić i stwierdziła, że woli już, żeby on najwyżej płakał za ścianą, jeżeli będzie chory, czy cokolwiek będzie się z nim działo, ale ona będzie wiedziała, że on jest za ścianą, niż żeby go zostawić w jakimś ośrodku, bo wiedziała, że to jest brat ich córki. Będzie zawsze o nim pamiętała, będzie go zawsze miała w myślach, w sercu. I nastąpiła decyzja. I jeszcze Bartek też niezwykle poruszający, bo Bartek jest wspaniałym ojcem, opowiadał, że kiedy poszedł do sali, w której był Adaś, gdy zobaczył dzieci maleńkie leżące w łóżeczkach i gdy wszedł na tą salę, to nagle wszystkie te główki spojrzały, odwróciły się w jego stronę. Jak kwiaty porównał te główki dzieci i te poważne oczy maleńskie, niespełnorocznych, które miały tak poważne spojrzenia. Mówi, że do dziś pamięta te oczy, pamięta te dzieci. No i postanowili właśnie przyjąć pod swój dach Adasia. Monika zawsze stawiała sobie dwa takie cele, że na Panie Boże, jak rozmawiała o adopcji, na pewno nie będziemy rodziną zastępczą i na pewno nie chcemy przyjąć pod swój dach dziecka niepełnosprawnego, bo ja sobie z tym nie poradzę. No a okazało się, że wszystko się jednak zmieniło i dziecko niepełnosprawne jest pod dachem i on właśnie też rozpoczął rodzinę zastępczą w domu Moniki i Bartka Baranowskich, ponieważ został przyjęty w ramach rodziny zastępczej, a nie adopcyjnej. Rodzina i znajomi ruszyli na pomoc. W ogóle okazało się, że ten Adaś maleńki wywołał taką falę miłości wśród okolicznych mieszkańców i znajomych, którzy pomagali w remoncie pokoiku dla jego rehabilitacji. Później pomagali w opiekowaniu się innymi dziećmi i prowadzeniem domu, kiedy Monika musiała całe dnie właściwie spędzała z Adasiem w Międzylesiu, w szpitalu, ponieważ wymagał bardzo dużo rehabilitacji. No wiele, wiele, wiele godzin, wiele dni spędziła z nim tam. No ale teraz Adaś już jest 18-letnim chłopakiem, który jest po pierwsze, wrócił do życia niejako, można powiedzieć. Nawet chodzi, porusza się o własnych siłach, jest szczęśliwy, zawsze uśmiechnięty. To jest w ogóle taki niezwykły cud, który się wydarzył pod ich dachem, jeżeli chodzi właśnie o Adasia. I też Adaś otworzył ich na Monikę i Bartka na rodzinę, na to, żeby zostali rodziną zastępczą. To jest też niezwykłe, bo takich rodzin potrzeba w Polsce. Bardzo dużo. W tej chwili już dzieci, które nie mogą wychowywać się w swoim rodzinnym domu z różnych powodów, nie są w domach dziecka, jak jeszcze ileś tam lat temu, tylko są właśnie, trafiają do rodzin zastępczych. I chodzi o to, żeby tych rodzin zastępczych było jak najwięcej, bo rzeczywiście tych problemów z kryzysami rodzin właśnie, zwłaszcza z przemocą domową, z narkotykami, z alkoholem. Jest bardzo dużo, bo też Monika i Bartek powtarzają, że nie spotkali historii dziecka, które na przykład, nie wiem, straciło obojga rodziców i trafiło właśnie do rodziny zastępczej, bo nikt z rodziny nie mógł się zająć. Takie historie zdarzają się bardzo rzadko. Najczęściej do nich trafiają dzieci właśnie straumatyzowane. Często są to dzieci autystyczne, które już na początku życia będąc właśnie w łonie matki, które kobiety pijące alkohol czy biorące narkotyki, no to ma ogromny wpływ na płód, na dziecko. Więc to wszystko powoduje, że te dzieci już na samym wstępie miały podgórkę i dlatego tak ważne jest, żeby znalazły jakąś bezpieczną przystań. Ludzi, którzy dadzą im miłość i przede wszystkim to poczucie bezpieczeństwa.
Każde z małżeństw, z którymi pani rozmawia, przeżywa jakieś problemy. To jest całkowicie normalne, wszak i my przecież co dzień w naszych małżeństwach problemy przeżywamy. Być może czasami właśnie przez to, że jesteśmy tacy zamknięci na sobie, uważamy, że tylko my mamy problemy, inne małżeństwa gdzieś tam, które mają piękne zdjęcia w internecie, pewnie ich nie mają, tylko są non-stop w takiej euforii szczęśliwej. Natomiast właśnie nie ma małżeństw bez problemów, tak jak nie ma ludzi bez wad. Ta książka pokazuje, że właśnie w tym trójkącie z Panem Bogiem z każdym problemem można sobie poradzić. I tu przyznam, że no na kolana wręcz rzuciła mnie historia pana Rafała i pani Joanny, którzy poradzili sobie z problemem, który w dzisiejszych czasach, myślę, po pierwsze jest bardzo częsty niestety, ale że najczęściej też niestety powoduje koniec małżeństwa, z problemem zdrady. Da się żyć tak, razem jeszcze po zdradzie?
Tak, właśnie świadectwo Asi i Rafała jest niezwykłe, ponieważ oni szczerze i otwarcie mówią o tym. To jest temat, o którym ludzie niechętnie opowiadają.
To jest jednak taki, wydaje się, wstyd, prawda? Nawet jeśli gdzieś to się zdarzy, tak. Nawet jeśli ktoś już wejdzie na te wyżyny heroizmu, wybaczy, to jednak lepiej o tym nie mówić.
tak, lepiej o tym nie mówić. A właśnie przez to, że oni doświadczyli później po tym ogromnym kryzysie, właśnie zdradzie, no powiemy to Rafała, który też z powodu tej zdrady tak naprawdę dużo stracił i o mały włos nie stracił rodziny. No ale okazało się, że to Pan Bóg nad tym wszystkim trzymał pieczę, poprowadził jego żonę, która poprzez też i nawrócenie, bo wychodzenie z tej sytuacji spowodowało nawrócenie obojga, i Asi, i Rafała. I przede wszystkim odnowiło ich małżeństwo. Ich małżeństwo stało się, dostali nowe małżeństwo. To właśnie Pan Bóg sprawił. Asia mówi, że wchodząc do małżeństwa, ucz się przebaczania. Zresztą no tu jest zdrada, to jest taka ekstremalna sytuacja, jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie, w sensie żona-mąż, prawda? Jest wyjątkowo trudną sytuacją, ale przebaczanie dotyczy wielu aspektów naszego życia. Tu jest może właśnie taki dosyć skrajny przypadek, ale udało się im pokonać. I teraz, co najważniejsze, nie dość, że sami mówią o tym, dając swoje świadectwo, z czego jestem niezwykle dumna, z nich, jestem bardzo dumna z nich, że to robią, że o tym opowiadają, a co więcej pomagają innym małżeństwom, bo teraz organizują w Magdalence, gdzie mieszkają, właśnie też spotkania dla małżeństw, starają się pomagać małżeństwom w swoim środowisku i sami nie ukrywają, że takich sytuacji jest bardzo dużo. Niemalże prawie każdego dnia ktoś do nich się zgłasza i opowiada, że przeżywa kryzys w związku z tym, że któraś ze stron, żona czy mąż, kimś się tam zafascynowała, jakąś kobietą czy mężczyzną. Ktoś się pojawił w tym związku i oni modlą się za te osoby. Mają ich w głowie i sercu, a jednocześnie starają się pokazać, że można z tego wyjść, tylko trzeba ustawić pewną hierarchię wartości, która jest fundamentalna przy wychodzeniu z takiego kryzysu.
Myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne. To, co właśnie oni dostrzegli w tym, prawda? To, co gdzieś tam też na początku pan Rafał mówił, że był w takiej sytuacji, kiedy miał z jednej strony właśnie żonę i swoje dzieci, z drugiej kobietę, która też miała dziecko. No i teraz stoi w sytuacji, co ma zrobić? Musi kogoś skrzywdzić i dopiero wtedy właśnie ta myśl, że tylko w jednym przypadku Pan Bóg powiedział, co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela.
No właśnie. I tu dochodzimy do sakramentu małżeństwa, który jest właśnie tym spoiwem, który jest tym paliwem w małżeństwie i który sprawia, że właśnie wszystko inne staje się dużo mniejsze. I tamten powrót do sakramentu małżeńskiego właśnie w przypadku Asi i Rafała spowodował, że rzeczywiście na nowo zaczęli budować swoją relację, swoją więź. Wrócili do tego, kto komu przysięgał, prawda? Rafał przysięgał Asi przed Bogiem. Asia przysięgała Rafałowi przed Bogiem. Kto jest twoim mężem? Kto jest twoją żoną? Żeby sobie wrócić do źródeł. Wrócić do tego początku, który spowodowało, że zostali małżeństwem. I ten sakrament, no daje tę nadludzką moc. To właśnie Pan Bóg daje tę nadludzką moc, która sprawia, że dwoje ludzi może żyć razem, może wyjść życie obok siebie, razem i jeszcze do tego znajdować w tym wielkie szczęście i radość, bo po ludzku to jest bardzo trudne. Po ludzku to jest bardzo trudne. Każdy z małżonków wychodzi z innego świata, z innej rodziny, z innych środowisk. To są dwa różne światy. Porównałam małżeństwo do takiego naczynia, które jest robione z mieszanej glinki. Każda z tych glinek dodaje czegoś do naczynia. Jedna połysku, inna twardości. I jak one są idealnie wymieszane przez gliniarza, to te naczynie nabiera właśnie tych wszystkich cech. Czasami zdarza się, że małżeństwa długo wspierają swoje glinki, żeby to naczynie powstało piękne. Te wszystkie izmy, egoizmy, które musimy zetrzeć, czasami wymagają dużo czasu, ale warto, bo ostatecznie to naczynie, jeżeli rzeczywiście pracujemy nad swoim związkiem, nad swoim małżeństwem, będzie piękne, bo w pewnym momencie w każdym małżeństwie kończą się motyle w brzuchu, te przysłowiowe, kończy się ta emocja i zaczyna się wybór, zaczyna się kwestia wolnej woli, jaką mamy, podejmowania decyzji, czy my chcemy iść dalej z tą kobietą, z tym mężczyzną przez życie. To jest decyzja, to jest nasza wola. Miłość jest wyborem. To z jednej strony często słyszymy i to się powtarza, ale tak to po prostu jest. Uczucia romantyczne oglądamy w komedii romantycznej. I ono jest potrzebne, bo ono sprawia, że zwracamy na siebie uwagę. Tak to Pan Bóg urządził, dał nam te właśnie uczucia romantyczne, dał nam te emocje. Ale kiedy już budujemy rodzinę, no to już w pewnym momencie nie znam małżeństwa, które właśnie, tak jak i tutaj pani mówi, no żywnie przeżywało kryzysu. Bo jesteśmy ludźmi. Jesteśmy po prostu po grzechu pierworodnym. Taka nasza natura. Nie ma co się na nią obrażać, tylko trzeba z nią współpracować. Jeden, i myślę, że tutaj właśnie te historie to pokazują.
Jeden z panów w tej książce mówi o tym, że wiele ludzi obecnie wybiera się na jakieś obozy przetrwania, żeby zmierzyć się z takimi trudnymi warunkami, a to właśnie wystarczy małżeństwo i już mamy prawdziwy obóz przetrwania,
tak,
ale taki,
survival, tak.
Daje naprawdę szczęście. Książka Szczęście we troje, rozmowy z małżeństwami, to o niej właśnie rozmawiamy. Nie chcemy zdradzić państwu wszystkich historii, wszystkich rzeczy, które można w tej książce znaleźć, tylko zachęcić państwa do tego, żeby po tę książkę sięgnąć. Moim zdaniem naprawdę każde małżeństwo, a także ci, którzy do małżeństwa się przygotowują, którzy o małżeństwie myślą, powinni po taką książkę sięgnąć, ponieważ ona pokazuje nam pewną drogę. My możemy pewnych, być może takich już granicznych kryzysów uniknąć, jeśli zobaczymy, jak to wygląda u innych osób, jeśli zobaczymy świadectwo, jeśli może zdecydujemy się zaprosić do tego małżeństwa tą trzecią osobę, czyli Pana Boga, na wcześniejszym etapie. Może nie musimy popełniać pewnych błędów, żeby się na tych błędach dopiero nauczyć. Dziękuję bardzo autorce książki Szczęście we troje, pani Marzenie Juraczko, za dzisiejszą rozmowę. I pani Marzeno, mam nadzieję, że uda nam się jeszcze spotkać w audycji Dobra Biblioteczka, by porozmawiać też o innych powołaniach.
No, ja bardzo dziękuję za zaproszenie do programu. Bardzo chętnie opowiem o dwóch poprzednich książkach, bo tak naprawdę to jest całość, ta moja trylogia o powołaniu. Także będzie mi bardzo miło i zachęcam do lektury. I jeszcze tylko powiem, że to Szczęście we troje to jest taka książka dla tych, którzy się szykują do małżeństwa, bo można to potraktować troszkę taki podręcznik do małżeństwa, a z drugiej strony tych, którzy są już w małżeństwie, dlatego że czasami można się zainspirować, jak inni rozwiązali moje problemy, takie problemy, które sama mam, przeżywam, czy sam mam, przeżywam. Czasami świadectwo i lustro innych ludzi, inni ludzie mogą być dla nas lustrem. I warto w ten sposób też potraktować lekturę tych książek. Gorąco polecam i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie.